Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania historii z województwa wielkopolskiego. W maju 1999 roku Mariusz Sopkowiak miał 24 lata. Mieszkał w Głuchowie koło Poznania, gdzie wraz z rodzicami prowadził 16-hektarowe gospodarstwo rolne. Był raczej skryty i dobrze czuł się w towarzystwie znanych mu i najbliższych osób. Nie miał dziewczyny, nie był też miłośnikiem alkoholu, w związku z czym raczej unikał towarzystwa rówieśników. W rodzinnym domu mieszkało jeszcze część rodzeństwa Mariusza. Gospodarstwo miał po rodzicach odziedziczyć właśnie Mariusz i zapisali mu już nawet część ziemi. 23 maja 1999 roku przypadał w niedzielę i tego dnia mężczyzna udał się rano do kościoła. Po powrocie wraz z rodziną zjedli obiad, a resztę dnia Mariusz zamierzał spędzić na odpoczynku. Oglądał telewizję i tak na relaksie minął mu właściwie cały dzień. Około godziny 22 rodzice Mariusza oraz jego rodzeństwo udali się do swoich pokoi. Mniej więcej pół godziny później pani Urszula Sopkowiak, mama Mariusza, usłyszała, że Mariusz wychodzi ze swojego pokoju, schodzi na parter i wydawało jej się również, że w domu znajduje się ktoś jeszcze. Być może któryś z sąsiadów potrzebował jakiejś pilnej pomocy, a uczynny Mariusz jej oczywiście nie odmówił. Następnego ranka Mariusz miał pomóc ojcu w pracach gospodarskich oraz przy naprawianiu samochodu. Nie pojawił się jednak w budynkach gospodarczych i pan Jan, czyli ojciec Mariusza, poszedł po syna do domu i wówczas okazało się, że chłopak nie zszedł na śniadanie. Nie było go również w jego pokoju. Łóżko było zaścielone i wyglądało na to, że tamtej nocy nie spał w swoim łóżku. Mariusza nie było nigdzie ani w domu, ani w jego pobliżu. Nie widział go również nikt z sąsiadów. Na parapecie okna na parterze leżał klucz do domu. Mariusz zazwyczaj zostawiał go w tym miejscu, kiedy wychodził tylko na chwilę. Widocznie poprzedniego wieczoru wyszedł z domu wywołany przez kogoś, kogo znał, ale miał zamiar szybko powrócić do domu. Tak się nie stało. Rodzice zauważyli również, że w domu nie ma dokumentów syna, dowodu osobistego oraz prawa jazdy i być może ktoś poprosił go o podwiezienie. Samochód Sopkowiaków był na miejscu, ale zdarzało się, że ktoś ze znajomych prosił Mariusza o podwiezienie na przykład na stację benzynową pojazdem właśnie któregoś z sąsiadów, bo na przykład sam był pod wpływem alkoholu i nie mógł prowadzić i być może tak stało się również tym razem. Minęło jednak kilka godzin, w czasie których rodzice i sąsiedzi poszukiwali chłopaka, ale około południa poważnie już zaniepokojony ojciec uznał, że najwyższa pora powiadomić o zaginięciu Mariusza policję. Mijały kolejne dni, ale chłopaka wciąż nie udawało się znaleźć i w czasie, kiedy trwały poszukiwania Mariusza, do jego rodziców przyszedł syn sąsiada, Jacek. Był pijany i płakał. Mówił, że Mariusz nie żyje. Rodzina Sopkowiaków nie wiedziała, czy powinni mu wierzyć. Ciała chłopaka przecież nie znaleziono, a Jacek był kompletnie pijany. Sopkowiakowie udali się więc do Jasnowidza z prośbą o pomoc w odnalezieniu syna. Ten wskazał, że chłopak żyje i znajduje się gdzieś w okolicach Wrześni. Sopkowiakowie pojechali więc sprawdzić ten trop. Niestety jednak Mariusza tam nie znaleziono, ale gdy wrócili do domu, w progu pojawili się nagle funkcjonariusze policji. Był czwartek 27 maja 1999 roku, 4 dni po zaginięciu Mariusza. Tego dnia dzieci bawiące się nad jeziorem Chomęcickim zauważyły w wodzie dryfujący przedmiot przypominający ludzkie zwłoki. 5 kilometrów od domu Sobkowiaków znaleziono ciało mężczyzny. Do jego szyi przywiązany był 3-metrowy sznurek, a do niego worek wypełniony kamieniami. Mariusz miał na sobie 2 pary spodni dresowe, w których siedział w domu przed telewizorem w dniu swojego zaginięcia, a na nich jeszcze parę spodni jeansowych. Jakby przed wyjściem spieszył się, nie przebrał się, tylko założył jedne na drugie. Nie było przecież zimno, by była potrzeba zakładania drugiej pary. Co takiego powiedziała mu więc osoba, która po niego przyszła, że chłopak nie chciał nawet tracić czasu na przebieranie się? Ojciec Mariusza, pan Jan Sobkowiak, pojawił się na miejscu. Podszedł do leżącego nad brzegiem jeziora ciała. Spojrzał na wyłowionego chwilę wcześniej z wody mężczyznę. Od razu rozpoznał, że jest to jego 24-letni syn. Dla ojca był to ogromny szok. Mężczyzna zasłabł, potrzebna była interwencja lekarza. Ustalono, że Mariusz Sobkowiak został zabity strzałem z przyłożenia. Zastrzelono go z broni gładkolufowej. Miał ranę na środku czoła. Na jego klatce piersiowej odciśnięte były ślady, jakby ktoś go bardzo mocno przytrzymywał. Założono, że chłopaka zabito przy użyciu nielegalnej broni myśliwskiej. Przy ciele Mariusza nie znaleziono jego dowodu osobistego o numerach DB 7081 471 ani też prawa jazdy. Sekcja zwłok wykazała, że w płucach Mariusza znajdowała się nieznaczna ilość wody, ale przyczyną śmierci był postrzał. Według lekarzy Mariusz nie miał szans przeżyć strzału w głowę z tak bliskiej odległości, głównie z uwagi na umiejscowienie pocisku. Do prowadzenia sprawy przydzielono funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego z Poznania, Waldemara N. Policjanci rozpoczęli działania od rozpytania mieszkańców zarówno miejscowości, z której pochodził chłopak, jak i również z okolicy miejsca ujawnienia ciała. Pojawili się świadkowie, którzy w noc zabójstwa słyszeli strzały w okolicy jeziora. Był tam również widziany samochód i mógł to być Ford Sierra lub Ford Scorpio lub jakiś podobny pojazd. W okolicy domu podejrzanego widziano natomiast po godzinie 22 dwóch mężczyzn. Pierwszy z nich miał z wyglądu około 20-24 lat, 175 cm wzrostu, włosy krótkie, czesane na bok, charakterystycznie wysuniętą dolną wargę oraz miał wąsik. Drugi z nich miał około 25-30 lat, 175 cm wzrostu, włosy krótkie, charakterystyczne kości policzkowe. Sprawdzono, czy za sprawą mógł stać brat Mariusza, z którym młody mężczyzna był w konflikcie, ale wątek ten po dokładnym sprawdzeniu należało jednak wykluczyć. Choć początkowo policja i prokuratura bardzo poważnie zajęły się działaniami w tej sprawie, najpierw widać było bardzo duże zaangażowanie w poszukiwania zaginionego Mariusza, a następnie w ustalanie danych jego zabójców. Jednak z czasem rodzina zamordowanego chłopaka uznała, że zaangażowanie jest coraz mniejsze. Wynajęli więc do pomocy detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, który ustalił, że mężczyznami z portretów pamięciowych są sąsiedzi Sobkowiaków, a w zasadzie syn sąsiada Andrzeja P., Jacek oraz zięć Andrzeja. W lokalnym środowisku mówiło się, że są oni kłusownikami i posiadają nielegalną broń. Funkcjonariusz Waldemar N. zorganizował przeszukanie posesji i użyto w tym celu wykrywacza metali. Przeprowadzono bardzo dokładne działania, ale broni nie znaleziono. Sami zainteresowani zaprzeczyli również, by kiedykolwiek posiadali jakąś broń, ale po pewnym czasie jednak do policjanta prowadzącego dochodzenie zgłosił się zięć Andrzeja P., Mariusz, i powiedział, że teść rzeczywiście posiadał broń, ale została ona ukryta, ponieważ mężczyźni bali się, że mogą zostać powiązani z zabójstwem. Mariusz powiedział, że najpierw zakopał broń, ale po kilku dniach ją wykopał. Były to 3 sztuki broni, 2 z nich następnie wrzucił do jeziora, a 3. pozostawił w lesie opartą o drzewo. Wszyscy mężczyźni zostali skazani za posiadanie nielegalnej broni i dobrowolnie poddali się karze. Policjanci przeszukali wskazany teren jeziora i znaleźli w nim 2 sztuki broni, a tej broni rzekomo opartej o drzewo oczywiście nie znaleźli. Andrzej P. uznał, że pewnie ktoś ją ukradł. Policja zabezpieczyła więc broń oraz tarcze do strzelania znajdujące się na terenie posesji sąsiadów Sopkowiaków. Waldemar N. z policji kryminalnej udał się z zabezpieczonymi przedmiotami do swojego przełożonego, naczelnika Wydziału Kryminalnego. Co stało się z bronią później? Zaginęła. A Waldemara N. naczelnik odsunął od prokuratorskiego śledztwa w tej sprawie, twierdząc, że funkcjonariusz prowadzi swoje działania nierzetelnie. Waldemar przyniósł broń do naczelnika, ten zaś powiedział, że broń jest niepotrzebna, bo nie ma żadnego związku ze sprawą. Wówczas funkcjonariusz schował ją do swojej szafy, z której później zniknęła. Naczelnik będzie później mówił, że nigdy żadnej broni Waldemar mu nie pokazywał, jednak później zmieni zeznania i powie, że policjant jednak przyniósł ją, ale nie wie, co stało się z nią później. Waldemar N. został oskarżony o ukrycie dowodów, stanął w tej sprawie przed sądem, przeciwko niemu zeznawało 2 naczelników Wydziału Kryminalnego. Jednak ich zeznania sąd uznał za niespójne i niekonsekwentne. Waldemar N. został uniewinniony, ale przez długie lata był zawieszony w czynnościach służbowych. Waldemar N. był jedynie pionkiem w grze prowadzonej przez policję, może działał na zlecenie przełożonych, mówił Jan Sopkowiak, ojciec Mariusza. Wiem, że zaniósł broń na komisariat wbrew temu, co mówią panowie Busz i Pietrzak. Powiedział mi o tym jeden z policjantów. Twierdził, że sprawę ukrycia broni załatwiono na wyższych szczeblach. W zamian za to sprawca mordu, którym w mojej opinii był jeden z naszych sąsiadów, musiał zapłacić duże pieniądze. Waldemar N. mówi natomiast. Sprawę morderstwa odebrano mi w okresie, gdy krąg podejrzanych zaczął się zawężać. Ustaliłem między innymi, że krewnym Andrzeja P., który był brany pod uwagę jako potencjalny sprawca, jest jeden z poznańskich policjantów. Ten funkcjonariusz kontaktował się z Andrzejem P. krótko po znalezieniu zwłok. Dzwonił do niego z policyjnego numeru. Te koligacje miały duży wpływ na sposób zakończenia śledztwa w sprawie morderstwa. Poza wspomnianą bronią zaginęło również kilka protokołów oraz kaseta VHS z nagranymi czynnościami prowadzonymi w ramach poszukiwań Mariusza Sopkowiaka. Jakiś czas po zabójstwie do Sopkowiaków przyszedł anonimowy list wskazujący zabójców. Autor pisał w nim, że udział w morderstwie mieli właśnie Andrzej P. oraz jego syn Jacek. W liście opisano okoliczności popełnienia zbrodni. Prokuratura chciała ustalić, kto jest autorem listu i zweryfikować przedstawione w nim informacje. Przesłuchano wiele osób, porównano próbki pisma i stwierdzono, że pismo jest podobne do charakteru jednego z mieszkańców miejscowości. Nie stwierdzono jednak kategorycznie, że to on jest autorem. Przesłuchano więc tego mężczyznę ponownie i zapytano, czy to on napisał list. Powiedział, że nie przypomina sobie tego. Była to odpowiedź zupełnie inna od odpowiedzi pozostałych osób, które na to pytanie odpowiadało po prostu, że to nie one napisały. On zaś nie zaprzeczył, tylko powiedział, że po prostu nie pamięta, czy napisał. Według treści listu autor widział, jak w noc zabójstwa wskazane przez niego osoby wrzucają coś do bagażnika samochodu Hondy i taki właśnie samochód posiadał Andrzej P. Kiedy policja chciała sprawdzić pojazd po anonimie, okazało się, że samochód został już sprzedany i nie da się ustalić, gdzie się znajduje. Choć w jednym z artykułów czytamy, że Honda należąca wcześniej do P została spalona we Włoszech. Po latach powrócono do tej sprawy, ale sąsiedzi przestali już mówić, co wiedzą, zasłaniają się niepamięcią, ale można przypuszczać, że zwyczajnie się boją. Matka Mariusza Sobkowiaka, pani Urszula, mówi w reportażu Rafała Zalewskiego w interwencji, że chciałaby wiedzieć, kto pozbawił życia jej syna. Siostra Mariusza była małą dziewczynką, kiedy zamordowano jej brata. Rodzinie po 24-latku zostały już tylko zdjęcia i zacierające się z czasem wspomnienia. Mimo upływu 23 lat, ta sprawa pozostaje nierozwiązana. Miejmy nadzieję, że kiedy zabiorą się za nią odpowiednie osoby, poznamy wreszcie rozwiązanie. Jeśli zatem ktoś z Was wie coś, co może przyczynić się do ujawnienia i ukarania sprawców tej brutalnej zbrodni, proszony jest o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Możecie również oczywiście skontaktować się ze mną, a ja przekażę informacje konkretnej jednostce policji. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!